Historyka, historia i kultura. Opowieść o historii retoryki właściwie można zacząć niemal baśniowo, że był tyran, czyli despotyczny władca Syrakus na Sycylii, a nazywał się Trazybulos. I to jest oczywiście opowieść prawdziwa, bo rzeczywiście taki tyran był, ale na Sycylii, która wtedy była kolonią, wtedy w starożytności, na początku, była kolonią grecką, coś z tymi tyranami było na rzeczy, że byli oni szczególnie okrutni. Grecy byli znakomitymi żeglarzami i docierali do różnych zakątków w basenie Morza Śródziemnego i dotarli do Sycylii, tam założyli swoje osady, czyli kolonie. Na Sycylii tyrani byli, jak powiedziałem, szczególnie okrutni. Otóż wszędzie byli, w tych państwach, miastach greckich, tacy ludzie, którzy despotycznie sprawowali rządy, Grecy się przeciwko temu oburzali, obalali tych tyranów. Dzięki temu mamy znowu dziedzictwo nasze europejskie, czyli demokrację grecką, demokrację ateńską. Ale na Sycylii, może ze względu na oddalenie od Grecji właściwej, Grecji wielkiej, tyrani dokonywali czegoś, co było wtedy bez precedensu. To znaczy, jak opanowywali miasta, podporządkowywali sobie państwa miasta greckie, to bardzo często wysiedlali wszystkich mieszkańców z tego miasta i osiedlali tam swoich zwolenników, swoich najemników, którzy z nimi walczyli. No i tak się stało też z tyranem Trazybulosem, który był właśnie władcą Sycylii. Po jego obaleniu, po śmierci, prawowici mieszkańcy postanowili wrócić do swoich majątków, nieruchomości, odzyskać swoje dobra. I w związku z tym rozpoczęły się, na masową skalę, to tysiące takich przypadków było, rozpoczęły się procesy przed ówczesnymi sądami greckimi o odzyskanie, odzwrot majątków. I teraz starożytni Grecy nie znali przedstawicielstwa procesowego, to znaczy nie znali instytucji adwokata, która to instytucja została dopiero wymyślona później przez starożytnych Rzymian, którzy, jak wiemy, znakomicie rozwinęli prawo. Prawo rzymskie, które do dzisiaj jest naszym dziedzictwem i jest wykładane na wszystkich uniwersytetach na prawie. Natomiast Grecy tego nie znali. Przed sądem trzeba było występować osobiście. Albo rodzina pokrzywdzonego, albo sam pokrzywdzony występował, mówił przed ówczesnym sądem. No i oczywiście środki dowodowe, środki procesowe były proste. Trzeba było przekonać sędziów, że ma się rację. Że w tym sporze o dom, o majątek, o ziemię, to ja jestem uprawnionym właścicielem, a nie ktoś, kto nastał po mnie. Tego typu procesy naprawdę bardzo liczne odbywały się wówczas i zrodziło się społeczne zapotrzebowanie na dobre, skuteczne, perswazyjne mówienie. Tak się zrodziła retoryka w V wieku przed Chrystusem na Sycylii, czyli wtedy w Grecji. I to jest bardzo ważne, że retoryka nie pojawiła się jako abstrakcyjne rozważania teoretyczne, że ktoś tam gdzieś siedzi za biurkiem, mówiąc dzisiejszym językiem i wymyśla jakieś modele pojęciowe, które potem trzeba zastosować w różnych tam podręcznikach i badaniach. Tak nie było. Retoryka zrodziła się z praktyki. Stawano przed sądem, przekonywano się, dyskutowano. Potem to się jeszcze rozszerzyło na grecką demokrację, czyli na sytuację, w której przekonywano się do różnych decyzji politycznych. Zbierały się rady, aby decydować o swoim państwie, mieście. Dlatego retoryka zaczęła dominować w kulturze. Najpierw się pojawili tak zwani logografowie, logos graphein, czyli układacze mów. To byli ludzie, którzy przygotowywali dla osób stających przed sądem odpowiednie mowy. A z logografów wyrósł taki nurt filozoficzno-kulturowy, bardzo ważny w starożytnej Grecji, a mianowicie sofiści. Sofiści byli już zwrotem w stronę człowieka. Nie filozofia zajmująca się kosmosem, skąd pochodzi świat, skąd się wziął, jakie są zasady rządzące światem, tylko już w stronę człowieka. I to był bardzo ważny ruch. I teraz z Sycylii retoryka przeniosła się do Aten. Był taki wybitny mówca, sofista, retor sycylijski, Gorgiasz z Leontinoi, z takiego miasta na Sycylii, który udał się z poselstwem do Aten, żeby przeciągnąć Ateny do wojny. żeby włączyć Ateny do wojny z Leontinoi przeciwko Syrakuzom. I Gorgiasz w taki sposób przemawiał do Ateńczyków. Tak się spodobało jego wystąpienie Ateńczykom, że postanowili go zatrzymać. I Gorgiasz zakłada pierwszą szkołę retoryczną w Atenach. Ateny były wtedy centrum życia greckiego. Retoryka zatem rozlała się po całym świecie greckim. Ona zaczęła dominować w kulturze. Sofiści zaczęli uczyć, jak skutecznie przemawiać. Za pieniądze przychodzili do nich ludzie, którzy chcieli się nauczyć dobrze mówić, i sofiści obiecywali swoim studentom, że dzięki nim zrobią karierę polityczną, że będą zajmować urzędy, że będą pięknie przemawiać, porywać tłumy, przekonywać sędziów i tak dalej. I retoryka od początku, właśnie w V wieku przed Chrystusem, pojawiła się w takich dwóch odmianach. Pierwsza odmiana retoryki to była ta, którą właśnie zaproponowali sofiści, i nazywa się to czasem apatetyczna retoryka, od greckiego słowa apateia. Polska apatia też pochodzi z tego słowa. Apateia to był taki błogi stan przypominający upojenie alkoholowe. To znaczy uważano, że przy pomocy słowa można wprawić w słuchaczy w taki błogostan. A z drugiej strony apate, czyli oszustwo, mamienie, czarowanie. Pierwotna retoryka w starożytnej Grecji, ta proponowana czy rozwijana przez sofistów, to było czarowanie, mamienie słowem. I rzeczywiście sofiści doszli tutaj do naprawdę wspaniałych rezultatów, bo tym słowem potrafili ludzi czarować. I wielu Greków zapisywało się do tych szkół sofistycznych, żeby kształcić się w tym słowie. Natomiast potem rozwinęła się druga, dla nas, Europejczyków, ważniejsza odmiana retoryki, a więc retoryka jako racjonalna komunikacja. Bo tacy filozofowie jak Sokrates najpierw, potem Platon, Arystoteles, podjęli polemikę z taką magiczną retoryką, z czarowaniem słowem. I to jest już coś, co naprawdę wzbogaca naszą kulturę, a mianowicie, że retoryka jest umiejętnością, której trzeba się uczyć, którą trzeba rozwijać w sposób właśnie racjonalny, uporządkowany, przy pomocy rozmaitych metod, technik, ale że retoryka polega na takim właśnie inteligentnym, zmyślnym, rozumnym rozpoznaniu sytuacji, w której się znajduje, oraz odbiorców. I teraz taka retoryka, zarówno sofistyczna, jak i potem rozwijana przez Arystotelesa, nie rozwinęłaby się, gdyby nie specyfika państwa greckiego, czyli państw greckich. Była to grecka demokracja, czyli rządy ludzi. Znaczy po raz pierwszy w dziejach, właśnie wtedy, w V wieku przed Chrystusem, kiedy pojawia się sofistyka, kiedy obalano królów, tyranów, kiedy wprowadzano rządy większości, Grecy dokonali odkrycia, naprawdę to był niesamowity przewrót. My dzisiaj z tego korzystamy, ale wtedy była to prawdziwa rewolucja intelektualna. Otóż Grecy spojrzeli na państwo, na polis, w tym sensie, że polis nie jest własnością władcy, króla czy despoty, tyrana, ale polis jest własnością obywateli, jest własnością Greków. I dlatego mówiono polis Ateńczyków, polis Spartańczyków, polis Kreteńczyków i tak dalej. I to był przewrót. Państwo jest naszą własnością, nie jest własnością władzy. Zobaczmy, że to jest już osiągnięcie cywilizacyjne nasze, które dla nas jest czymś oczywistym, że jest to dobro wspólne, że jest to, potem właśnie Rzymianie powiedzą, res publica, rzecz publiczna, rzecz powszechna, rzecz nasza, a nie res privata, czyli własność jakiejś dynastii czy królestwa. I to jest wielkie osiągnięcie, ale to osiągnięcie pociągnęło za sobą następne cechy tej demokracji greckiej. Otóż państwa greckie, w większości oczywiście, realizowały zasadę równości, isotes. Isos to jest równy. Isotes, czyli taka zasada, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Oczywiście obywatele danego miasta, wolni, przede wszystkim mężczyźni, no ale taka wtedy była cywilizacja, kultura. Po drugie, państwa greckie realizowały zasadę wolności, eleutheria, to znaczy, że właśnie traktowano wolność jako regułę życia społecznego. I za tą wolnością szła równość wobec prawa, isonomia, isos równy, nomos prawo. A zatem każdy obywatel jest równy wobec prawa. Zobaczmy, że to są zasady, które my przyjmujemy jako coś oczywistego, a wtedy to odkryto. Także równość w dopuszczaniu do urzędów i godności. Izotimia, timos to jest godność. Otóż każdy Grek, który był wylosowany, mógł objąć dowolny urząd w państwie. I jeszcze jedna ważniejsza, najważniejsza chyba sprawa dla retoryki, to jest parezja, czyli wolność słowa. Obowiązywała zasada po obaleniu tyranów w różnych państwach, miastach, przede wszystkim w Atenach, ale w różnych miastach greckich, obowiązywała zasada wolności słowa. To znaczy, że nikt nie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności karnej czy jakiejś sądowej ze względu na poglądy, które wygłasza. Przypomnę, że dlatego też proces Sokratesa, przecież bardzo znany w świecie, do dzisiaj o tym myślimy jako niezwykłym wydarzeniu w historii. Proces Sokratesa, Sokrates nie był oskarżany za poglądy, tylko znaleziono taki po prostu wykrętny zarzut, że on demoralizuje młodzież i nie wierzy w bogów, że jest bluźniercą. Dlatego, że w tym czasie Grecy nie mogli sądzić kogokolwiek, Sokratesa w szczególności, za poglądy. A zatem ta parezja, pan rezis, pan wszystko, rezis mówić. A więc parezja to jest wolność mówienia o wszystkim. To są te cechy demokracji ateńskiej, demokracji greckiej, które sprzyjały rozwojowi retoryki. Retoryka bowiem narodziła się w takim specyficznym klimacie wolności. To znaczy w sytuacji, w której można krytykować władzę, można głośno wypowiadać swoje poglądy, przekonania, można się spierać, kłócić, można mieć odrębne zdanie niż większość. Także jakby podstawową cechą retoryki jest wolność. Tam, gdzie jest przymus, tam, gdzie jest manipulacja, gdzie jest walenie pałą, tam nie ma retoryki, tam nie ma perswazji. Retoryka wyrasta z tej kultury wolności i kultury rozumności. I na koniec parę cytatów z tych wielkich myślicieli greckich, starożytnych czy także łacińskich. Właśnie Gorgias Leontinoi, który żył w latach 480 do 385 przed narodzeniem Chrystusa, który porwał Ateńczyków swoją mową, wypowiedział bardzo charakterystyczne słowa. Mówił tak: słowo jest wielkim mocarzem, który za pomocą bardzo małego i ukrytego organu, chodzi o język, wywołuje rzeczy na miarę boską. Zdolne jest bowiem i strach uśmierzyć, i troskę odsunąć, radość wzbudzić i współczucie pomnożyć. Grecy naprawdę uważali, Grecy starożytni, że słowo jest wielkim władcą, że potrafi nakłaniać ludzi do różnych rzeczy. To jest też nasze dziedzictwo. Natomiast i Sokrates, uczeń Gorgiasza i uczeń sofistów, który potem odszedł od sofistyki, założył własną szkołę retoryczną i to była szkoła, która wpłynęła na cały późniejszy europejski, można tak powiedzieć, system wychowawczy, system edukacyjny. I Sokrates mówił pięknie o retoryce. Mówił tak: pod wieloma względami nie różnimy się od zwierząt, a nawet pod niektórymi, jak szybkość, siła czy zdolność poruszania się, stoimy niżej. Ale my możemy nawzajem się przekonywać i możemy sobie wyjaśniać to, czego pragniemy, dzięki czemu nie tylko oderwaliśmy się od życia dzikiego, ale spotykając się razem, pobudowaliśmy miasta, nadaliśmy sobie prawa, wynaleźliśmy sztuki, a w prawie wszystkich osiągnięciach pomogła nam mowa, logos. Przy pomocy mowy wyznaczone zostały granice tego, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe, co dobre, a co złe. Gdyby nie takie rozdzielenie, nie moglibyśmy jeden obok drugiego żyć. Przy jej pomocy, przy pomocy retoryki, krytykujemy to, co złe i wysławiamy, co dobre. To przy pomocy mowy ganią nas źli ludzie, a wysławiają dobrzy. To dzięki mowie kształtujemy nasze nieokrzesane dusze i udoskonalamy naszą inteligencję, bo czynimy, z precyzyjnego języka najpewniejszego świadka słusznej myśli. Mowa prawdziwa, zgodna ze sprawiedliwością, jest obrazem duszy zdrowej i szczerej. Widzimy, że nic, co jest czynione z rozmysłem, nie dzieje się bez udziału mowy. Mowa jest przewodnikiem wszystkich naszych działań, jak i wszystkich naszych myśli. Tym bardziej się do niej wraca, im bardziej jest się inteligentnym. I Sokrates wręcz uważał, że podstawowym dziedzictwem Greków, a w szczególności Ateńczyków, jest filozofia i retoryka. Logos jako myśl i logos jako słowo. Warto wracać do retoryki klasycznej, bo ona naprawdę jest wspaniała. Retoryka, historia i kultura.